Naszym gościem dziś przy sobotniej kawie Janusz Krzeszowski, dziennikarz, fotograf wschodów i zachodów słońca, ale też Wrocławia i miłośnik podróży, o czym za chwilę porozmawiamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ponieważ spotykamy się przy takiej aurze, jaką mamy za oknami, to powiedz mi, czy w czasie deszczu fotograf się nudzi?
Myślę, że nie. Wiesz co, w czasie deszczu jest taki ciekawy sposób, żeby miasto pokazać właśnie albo w kałużach, albo bruk bardzo fajnie się świeci. Oczywiście trzeba zabezpieczyć sprzęt, żeby nie napadał na niego deszcz, ale jest to też bardzo dobra pora do fotografowania. Tak naprawdę nie ma złej pogody do fotografowania i z ciemnych chmur, z nadchodzącej burzy i z deszczu właśnie można wyciągnąć jakieś ciekawe kadry. Trzeba tylko oczywiście poruszyć swoją wyobraźnię. Szczególnie fajnie jest, kiedy po deszczu zaczyna się wypogadzać, więc mamy jeszcze kałuże, ale już niebo jest promieniste. Często wtedy lubię się wybrać na przykład do rynku albo na Ostrów Tumski i właśnie z takiej bardzo niskiej perspektywy, bo patent jest taki, że osadza się aparat bardzo blisko tej kałuży i on pięknie odbija po prostu świat, odbija rynek. Często turyści zastanawiają się, co ten człowiek robi, kucając przy kałuży. Niektórzy imprezowicze rzucają jeszcze inne teksty, że może taki skacowany po imprezie, że pije z tej kałuży.
Nie. Słucha bajora.
Dokładnie. Ja zawsze robię zdjęcia. No i tak to wygląda, więc ten aparat towarzyszy mi w zasadzie wszędzie i codziennie. Ostatnio też znajomym opowiadałem taką anegdotkę, że jak byłem z żoną na urlopie i siedzieliśmy tam, jedliśmy jakąś kolację z widokiem pięknym na wulkan Etna, no to taki obrazek zarejestrowałem komórką, że my sobie siedzimy, stoi wino, woda, jakieś jedzenie, a obok nas stoi mój statyw rozłożony z aparatem i czeka, że gdyby coś się wydarzyło, żebym był gotowy, prawda? Wiadomo, że nieraz muszę odpoczywać, że raczej czekam na te jakieś takie dynamiczne chmury, no bo dzisiaj mamy taką po prostu pogodę angielską, że no ciężko funkcjonować, ciężko chodzić po mieście, jesteśmy cali mokrzy, jest duża wilgotność, ale staram się naprawdę wykorzystywać prawie każde warunki, żeby zrobić jakieś zdjęcie.
Właśnie wspomniałeś o swoim sprzęcie, z którym się nie rozstajesz. Ile waży twój plecak?
Wiesz co, on waży około 7-8 kilo. Bez laptopa, czyli sam aparat, tam często jest dron. Też się śmieję, że jak się pakuje na wakacje do jakichś niskokosztowych linii, to pierw ważę cały sprzęt, a później tylko uzupełniam go takimi podstawowymi rzeczami, typu toaleta, podstawowe ubrania i pierw idzie sprzęt i to jest dla mnie najważniejsze, skrupulatnie go ważę, odchudzam, kombinuję, żeby jak najwięcej się zmieściło, ale żebym też miał w co się ubrać potem.
To jest ciekawe, wyobrażałam sobie, że z upływem czasu, kiedy wszystko się trochę minimalizuje, telefony komórkowe mamy coraz mniejsze, my radiowce, sprzęty do nagrywania mamy coraz mniejsze, wszystko jest coraz bardziej cyfrowe i chodzi o to, żeby było i lekkie, i funkcjonalne, to taki plecak może ważyć co ileś lat mniej. A ty tutaj dorzucasz mu jeszcze ciągle to dron, jak słyszę, to laptop, czego kiedyś się nie nosiło. Kiedyś jak wyruszałeś w plener, to jeden aparat.
Jeden obiektyw. Często tak było. Słuchaj, to jest bardzo płynne. To jest jakby mój zestaw full, ale jestem w stanie też się wyposażyć właśnie na wakacje, czyli mam tylko aparat, dwa wybieram sobie obiektywy, powiedzmy już rezygnuję z lamp błyskowych i tak dalej, i tak dalej. Drony są coraz mniejsze, więc one są też coraz lżejsze i nawiązując do tego, co mówiłaś, oczywiście najlepszy aparat jest ten, który mamy przy sobie, więc często jest to właśnie komórka. Ale no nieraz mi jest potrzebna ta jakość, no jednak ten aparat mi gwarantuje to, że mogę wydrukować to metrowy wydruk, dwumetrowy lub nawet większy.
Ale zdarzać się telefonem komórkowym robić zdjęcia?
Tak, ale zwykle to są zdjęcia tego, jak fotografuję, czyli telefonem komórkowym robię tak zwany backstage do tego, co fotografuje mój aparat. Tak to wygląda najczęściej, bo ja mam po prostu ten aparat prawie zawsze przy sobie, więc wolę jego użyć, albo mam drona przy sobie, on jest bardzo też mobilny, więc wolę w ten sposób. Komórką naprawdę sporadycznie to są raczej jakieś uzupełnienie fotografowania po prostu aparatem. Ale na przykład jest taka historia, że rzecznik Muzeum Narodowego kilka lat temu zrobiła piękne zdjęcie komórką budynku jesienią Muzeum Narodowego.
Mówimy o Ani Kowalów, tak, którą pozdrawiamy przy
okazji. Tak, mhm. Oczywiście. Piękny był ten budynek i zdjęcie, mimo tego, iż można było powiedzieć, że no jest jakości tylko z telefonu komórkowego, obiegło cały świat i naprawdę podbiło cały świat. Wielu ludzi dzięki temu zobaczyło w ogóle ten nasz piękny budynek.
Mieniący się w kolorami liści, kiedy jesienią to jest najpiękniejszy budynek we Wrocławiu i też próbowałeś zrobić zapewne nie jedno zdjęcie.
Tak.
To jest jeden z tych obiektów, które lubisz fotografować i to o konkretnej porze roku?
Zdecydowanie. Muzeum Narodowe jest najpiękniejsze jesienią. Bardzo lubię też je odbijać w Odrze, czyli stoję jakby naprzeciwko niego na drugim brzegu. Przechodzę przez Most Pokoju, stoję na drugim brzegu i w ten sposób je odbijam. No jesienią uwielbiam też Randzin. Tam często pojawiają się takie mgły jesienne od wody. Po prostu most skąpany jest w takiej delikatnej mgiełce. To robi ogromne wrażenie. Fajne są okolice, nie wiem, Jazu Opatowice, Jazu Bartoszowice. No oczywiście klasyki też uwielbiam w nie wracać. Mogę w nie wracać w nieskończoność, czyli ten Ostrów Tumski, to centrum miasta. Tutaj na południu oczywiście piękny jesienią jest nasz Park Południowy z tym mostkiem takim. Bardzo, bardzo lubię go fotografować. Tam jest taka wieżba, która tak schyla się w kierunku stawu i ona bardzo, bardzo ciekawie wygląda. Także tych miejsc naprawdę mam mnóstwo w różnych porach roku. Choć są takie, które jakby pięknie wyglądają przez cały rok, nawet zimą.
Wspomniałeś Ostrów Tumski i mostek Zakochanych. To ciekawszy był z kłódkami czy bez?
Teraz jest taki czystszy. To ma swoje plusy. Ma też troszkę inne lampy. Bardzo trudno mi to rozstrzygnąć. Czyli jakbym miał powiedzieć ci, kiedy zrobiłem lepsze zdjęcie Mostu Tumskiego, to zrobiłem z kłódkami. Ale to może mieć związek z tym, że jeszcze nie miałem czasu tak często tam pochodzić, żeby, no nie wiem, trafić jakiś piękny wschód słońca albo pana latarnika, którego bardzo lubię i którego bardzo pozdrawiam. Często ze mną współpracuje. Trochę przeszkadzam turystom, bo go wszyscy chcą fotografować, a ja jakby chodzę blisko niego w ogóle w tym kadrze.
Wchodzisz w kadr w ogóle.
Tak, chodzę w kadr. Właśnie pan Robert, bo latarników jest kilku, ale zaprzyjaźniłem się z jednym i sobie nieraz spacerujemy. Zresztą on ma podobny tryb życia jak ja, czyli w zasadzie wychodzi do pracy, kiedy jest wschód słońca i kiedy jest zachód słońca.
To
i
kończy.
Ja najczęściej w takich właśnie porach fotografuję, więc mamy coś ze sobą wspólnego. I to się zmienia, on każdego dnia, czy tam co miesiąc pracuje jakby o innej godzinie, tak samo ja. No, ostatnio, kiedy szedłem spać i planowałem wstać na wschód słońca, w lato on jest bardzo wcześnie, chwilę po czwartej, no to mój zegarek, mój budzik pokazał, że mam 2 godziny 20 minut snu, ale wiedziałem, że będzie piękny poranek, no i rzeczywiście było pięknie, były takie właśnie piękne wiosenne mgły. To było chyba 10 maja i właśnie jak jechałem do ciebie i myślałem o tej rozmowie, to tak sobie pomyślałem, że oprócz tych zdjęć wydaje mi się, że ja trochę więcej oglądam tego świata, tego Wrocławia niż taki przeciętny człowiek, ponieważ no nie wiem ile ty razy oglądasz w roku wschód słońca na przykład.
Wstaję na wiadomości poranne, tak, 4:20.
Czyli radiowcy tak też wstają wcześniej, to się nie liczy.
Bo mamy podobnie, ale wielu słuchaczy na pewno nie.
Tak, więc myślę, że to jest taką wartością dodaną poza te zdjęcia, że mam tą szansę oglądać na przykład to miasto, ale często też jeżdżę w góry, no po prostu o takich niezwykłych porach, gdzie ludzie zwykle po prostu chodzą w dzień tam, a ja jadę tam w środku nocy, żeby na wschód słońca być już gotowy z aparatem gdzieś i czekać na to wymarzone ujęcie.
No to możemy być zaskoczeni, to prawda.
Zresztą, tak jak teraz, często pojawiały się takie obrazki z czasów epidemii, gdzie miasto
pustego
było puste.
Miasta.
No dla mnie to nie jest niczym niezwykłym, bo ja takie miasto bardzo często właśnie gdzieś tam o 4 rano oglądam, że są tylko jakieś pojedyncze osoby, albo pan Robert, gdzieś idzie do pracy powoli. Miasto jest takie ciche, bardziej słychać ptaki, szczególnie latem i szczególnie z rana. Jest mało samochodów, dopiero gdzieś tam budzą się pierwsze tramwaje i wyjeżdżają na trasy. Także jest to dość niespotykany widok. Zachody słońca są również piękne, bardziej dostępne jakby dla ogółu, no bo to zwykle wieczorem gdzieś jesteśmy, jeszcze funkcjonujemy, ale one już są takie mniej magiczne. To znaczy, no już jest dużo ludzi, miasto normalnie żyje, Wrocław przecież żyje bardzo długo, więc te wschody słońca naprawdę polecam dla jakby swojej satysfakcji nawet nieraz wstać, obejrzeć, napić się kawy, odpocząć trochę, zrelaksować się, pomyśleć. Bardzo fajna chwila.
W niedzielę rano jadąc do pracy, także przecież przejeżdżam przez prawie pusty Wrocław jeszcze. Przejeżdżam na rowerze i to też polecamy oczywiście, bo wtedy więcej widać, więcej czuć, bardziej czuć miasto. I kiedy albo idziemy, spacerujemy, albo właśnie jedziemy na rowerze, przemieszczamy się w taki sposób bliżej natury.
Zdecydowanie. Ja jeszcze nieraz kombinuję, bo lubię z różnej perspektywy oglądać Wrocław. Raz mi się zdarzyło wypożyczyć o 4 rano kajak z Zatoki Gondol. Umówiłem się po prostu dzień wcześniej. No i rano jakby czekał na mnie kajak przygotowany. Po prostu wymarzyłem sobie, że chciałbym o wschodzie słońca popływać kajakiem z aparatem po Odrze i pooglądać jakby Ostrów i tam okolice zoo właśnie z kajaku. No miny imprezowiczów na bulwarach bezcenne. Gostek o 4-5 rano z kajakiem, gdzie miałem jeszcze rozstawiony statyw, żeby jakaś tam stabilność była. Ale też piękne sceny wyprzedzały mnie lecące łabędzie, takie mgiełki właśnie przechodziły koło Odry przez drzewa, więc naprawdę miło to wspominam.
Budziła się ta przyroda.
Tak, ewentualnie jacyś tam wędkarze gdzieś na brzegu. Drugą rzeczą jest też, że lubię oglądać z powietrza miasto, to znaczy, no bo zawsze lubiłem takie górskie przestrzenie, dużo przestrzeni i na początku zacząłem chodzić po dachach Wrocławia, czyli pierw u znajomych wszystkie bloki zwiedziłem. Potem,
gdzie na przykład?
Słuchaj, no bardzo różnie i w Śródmieściu na starych kamienicach i na jakichś blokach i byliśmy na Gondowie. Lubię też te wszystkie nasze punkty widokowe, jest ich we Wrocławiu 5, czyli wieża matematyczna, katedra, Sky Tower, mostek Pokutnic tutaj na zachody. Szczególnie zimą, bardzo też polecam, bo on jest do 18, zachody są wtedy o 16. Więc
to jest
można...
Kościół Marii Magdaleny.
Tak, Kościół Marii Magdaleny, więc można pooglądać piękne miasto właśnie. No i później zapragnąłem polecieć nad Wrocławiem, więc znalazłem paralotniarza, który potrzebował kogoś, kto fotografuje i tak jakby się nasze drogi połączyły. No i wziął mnie w taki pierwszy powietrzny rejs. Fakt, że trudno jest latać nad samym centrum miasta, to są związane z prawem lotniczym, sprawy i tak dalej, ale okolice Rędzina i właśnie gdzieś tam na zachodzie Wrocławia można pięknie miasto sobie pooglądać.
No. Ale byłeś w stanie robić zdjęcia, kiedy byłeś podekscytowany samym lotem? No przecież paralotnia, no to już jest emocja dość ekstremalna dla przeciętnego spacerowicza zdarzenie.
Wiesz co, byłem tak nastawiony, że robię dużo zdjęć, że robię zdjęcia, że lecę tam na zdjęcia, że w zasadzie to mi pomagało w ogóle nie myśleć, że jestem na paralotni, że to jest może niebezpieczne i że jesteśmy 500 metrów nad ziemią. Najpiękniejszym momentem na tej paralotni był jeden z takich lotów, kiedy no, przyjechaliśmy na lotnisko, była mniej więcej taka pogoda jak dziś, tylko nie padało, ale chmury były bardzo niskie. No i lądowali inni paralotniarze i mówili, że no nie przebili się nad te chmury, że one są do 500 metrów pewnie nad ziemią. No i my wylecieliśmy i w pewnym momencie po prostu udało nam się przez nie przebić. To jest mniej więcej taki widok jak w samolocie, kiedy przebijamy chmury, tylko że ja jakby tego dotykałem, prawda?
No bo jesteś nieosłonięty na paralotni. Przecież jesteś no, w zderzeniu z powietrzem bezpośrednio.
To były właśnie takie niesamowite chwile. Wtedy też pojawiło się takie widmo Brockenu, czyli taki cień nasz rzucany na chmury. To też było takie fajne. Tam lotnicy mówią, że to jest jakiś tam anioł i tak dalej, i tak dalej. W górach się mówi, że jak się zobaczy to 3 razy, to jest szczęście, ale jak tylko raz, to jest nieszczęście, więc to jest takie też zjawisko optyczne. Po prostu na chmurach jest słońce, robi cień. nas, paralotni, samolotu.
No tak jakbyśmy byli na bruku jakimś i widzielibyśmy swój cień, tak ty widziałeś swój cień na chmurze.
Na chmurach,
bo byłeś
tak.
ponad chmurą.
I ten moment, kiedy właśnie wyłanialiśmy się z tych chmur, był niesamowity. Właśnie zrobiłem sobie takie zdjęcie, że tylko widać czubki moich nóg i te chmury i takie przestworza. I napisałem, że wyskoczyłem tylko do sklepu i takie coś mnie spotkało.
Takie selfie sobie zrobiłeś.
Tak, takie selfie trochę. No i to była piękna chwila. Dlatego staram się ten Wrocław jednak fotografować z różnych perspektyw. Teraz jest dron, więc no osobiście nie muszę udawać się na górę, aczkolwiek to jest dużo przyjemniejsze, jak jesteś tam osobiście i fotografujesz, niż jak lata tylko dron, prawda?
No pewnie,
bo to
no ile
on
osób...
ogląda te widoki, a ty widzisz je tylko na podglądzie.
Ile czy tam... osób ma okazję spacerować po chmurze, na odbić swoje stopy na chmurze.
tak się zdarzyło, ale rzeczywiście też polecam ewentualnie spróbowanie takiej przygody, bo to jest bardzo fajne.
Ale szczęście ci chyba sprzyja. Te zdjęcia, które pokazujesz, to są ulotne chwile zatrzymane w kadrze. Most Rędziński wspomniany i stąd nasze dzisiejsze też spotkanie, bo opowiadałeś nam o tym moście. 1000 zdjęć zrobiłeś.
Tak.
I wszystkie są piękne, czyli miałeś tyle szczęścia, żeby zrobić 1000 pięknych zdjęć, czy było tak, że tych zdjęć było dziesiątki tysięcy, żeby wybrać właśnie te?
Po pierwsze, to dziękuję za miłe słowo. Słuchaj, to jest tak, że to, co ja pokazuję, jest jakby wycinkiem ciężkiej pracy tak naprawdę. Nie zawsze są takie piękne warunki. Nieraz no, jeżdżę w jedno miejsce 10, 15, 20 razy, żeby uchwycić tą piękną jedną chwilę. Przy moście myślę, że zrobiłem kilkanaście tysięcy zdjęć, żeby wybrać no, takie ciekawe 1000, żeby zrobić z tego jakiś taki duży zestaw, ale naprawdę ja tam jeżdżę bardzo często i to jest wiosna, to jest lato, to jest jesień, to jest zima. Z jednej strony, od strony Kozanowa, od strony Rędzina, oddalam się od mostu, podchodzę do niego, jestem przy nim, latam nad nim, więc naprawdę to jest bardzo dużo jakby poranków spędzonych. To nie zawsze tak jest, że te zdjęcia są idealne. Właśnie nieraz muszę to przypominać, bo jak się patrzy, no nie wiem, w moje social media chociażby, no to no tam jest jakby wybór tych najlepszych scen, ale na te sceny ja często muszę poświęcić dużo swojego czasu, żeby ta jedna chwila zarejestrowana no, robiła takie ogromne wrażenie, więc to nie jest tak, że za każdym razem jest ideał. Mhm. To by było za proste, chyba też nie miałbym tej satysfakcji. Wiesz, jednak to mnie napędza, że dobra, teraz się nie udało, ale może następnym razem się uda. No po prostu jestem pasjonatem i to mnie w jakiś sposób napędza. A jakby szło łatwo i przyjemnie i to by w końcu mnie znudziło, bym sobie powiedział, Boże, przecież to jest takie banalne, więc...
Każdy potrafi.
Tak.
A zaprzyjaźniłeś się z tym mostem, bo? A zaczęło się od jakiegoś jednego zdjęcia, że akurat do Mostu Rędzińskiego powracasz chyba najczęściej.
Tak, wiesz co, to znaczy tak, śledziłem jego budowę i już był imponujący. Po prostu pracując w redakcji śledziłem jego całą budowę od pierwszego wbicia łopaty do otwarcia mostu i całego przejazdu, więc on był imponujący. Rozmawiałem oczywiście z profesorem Bliszczukiem.
Tak. Był moim gościem, wtedy też opowiadał o tym moście. Opowiadał o tym moście tak, jakby opowiadał o kobiecie, którą kocha.
Dokładnie, bo ten most jest właśnie taki magiczny. No przede wszystkim ta jego forma. Imponujące są również jego rozmiary.
Pylony najdłuższe,
tak,
czy największe.
One są najwyższymi w Polsce, mają ponad 120 metrów. Te setki wand, które jakby naciągają tą estakadę i trzymają przy tych pylonach. Wyjątkowy most, ale rzeczywiście było takie zdjęcie, które jeszcze bardziej mnie do niego zbliżyło. O takiej porze jak teraz, czyli przełom maja, czerwca, pojechałem tam od strony Kozanowa, żeby tam trzeba przejść przez działki, przez las, potem idzie się koło tego starego jazu i w końcu się dochodzi do mostu. I tam zrobiłem takie ujęcie z makami, to znaczy na brzegu były maki, każdy już ten most obfotografował z każdej strony, więc uparłem się, że muszę znaleźć coś nowego, coś innego. I akurat zdarzyło się tak, że znalazłem te maki, one robią taki kontrast, one są takie czerwone, wschodzi słońce, idealnie pod mostem jest taka gwiazdka, płynie Odra, rozmazana w niej jest taka letnia piana, bo na rzece spiętrzanej robi się w lato często taka piana i ona jest taka rozmazana i to ujęcie no bardzo, bardzo się spodobało w zasadzie wszystkim moim znajomym. Kolega, który był wtedy ze mną, Jarek Ciuruś, mówił, że gdzie ja to znalazłem? Przecież był koło mnie i nic takiego nie widział, no i chyba od tego zdjęcia się zaczęło. Bo właśnie, bo jeszcze Most Rędziński, oprócz tego, że jest fantastycznie wygląda, on jest świetnie położony. On jest położony w takim miejscu Wrocławia właśnie, gdzie występują często mgły, gdzie są naokoło pola. Piękne, niepowtarzalne widoki tam, to wszystko właśnie na Rędzinie. Następna rzecz, właśnie sobie przypomniałem, można też z Mostem Rędzińskim po prostu przyrodę fotografować. Jeśli się pojedzie na te pola, na Rędzin, jest tam dużo bażantów, są sarny, to jest Wrocław, a jakby zupełnie gdzie indziej, więc...
Czyli z jednej strony ta konstrukcja niezwykła, a z drugiej strony życie... natury,
tak,
i przyrody.
Na około mostu dużo się dzieje właśnie z przyrodą. Natura tam potrafi zaskakiwać. Fajnie też księżyc można zestawiać z tym mostem, robiąc jakieś tam ciekawe zdjęcia od strony Osobowic lub od strony Odry. Także naprawdę tych pomysłów jest dość dużo. One ciągle rodzą się jakieś nowe. No i chyba dlatego tam tak często wracam.
I zobaczymy wystawę tych zdjęć?
Mam nadzieję, że tak. Chciałbym ją zrobić właśnie na dziesięciolecie otwarcia.
W przyszłym roku.
Tak, dokładnie, w wakacje przyszłego roku. Żeby nie było, że kocham tylko Rędziński, bo tak naprawdę przez bardzo długi czas urzekała mnie i dalej bardzo ją lubię, konstrukcja mostu Zwierzynieckiego. Ta taka z metalu, ażurowa, tak właśnie, bardzo go lubię. Zresztą mnóstwo mostów lubię, one są po prostu ciekawe. Grunwaldzki jest znowu taki dostojny, taki ciężki, taki potężny, ale też można zrobić piękne zdjęcie, odbić go w Odrze. Generalnie lubię fotografować koło Odry, no bo właśnie są te odbicia, jakieś takie refleksy, na rzece dużo się dzieje, w sezonie szczególnie pływają promy, statki i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, mosty to obiekty. Rozmawiamy też o tym, że Wrocław z perspektywy dachów najpierw, później tych miejsc widokowych, ale ty też lubisz fotografować przyrodę, no i góry, i to jest też jedna z wielkich twoich pasji. Jedno z piękniejszych miejsc, jakie zdarzyło ci się fotografować gdzieś na Dolnym Śląsku?
Rzeczywiście tak jest. Ja w zasadzie zacząłem od widoków takich krajobrazowych typowo. Długo mieszkałem w Wałbrzychu. Pochodzę też z gór, więc cały czas w moim życiu towarzyszyły mi góry. Jak zacząłem fotografować i dopadłem pierwszy aparat, to fotografowałem widoki, góry i tego typu rzeczy.
A to poczekaj, to zatrzymajmy się na chwilę. Co to znaczy dopadłem pierwszy aparat?
Słuchaj, w redakcjach po prostu, prosta sprawa, współpracowałem na co dzień z fotoreporterami, prawda? No zawsze w zespole.
Pracowałeś w jakiejś redakcji wałbrzyskiej, rozumiem? Tak,
tak. W kilku nawet redakcjach. No i zawsze to był jakiś fotoreporter, więc no podglądałem ich pracę, oglądałem jak oni fotografują, jak patrzą. Potem, wiesz, jako dziennikarz też musiałem wiedzieć, jaki obrazek do danego tekstu wybrać, więc nauczyłem się oglądać obrazami też świat w pewien sposób, więc te techniki kalia, powiedzmy, miałem na początku opanowane, po prostu nie miałem swojego aparatu, wiedziałem, że oni to robią lepiej. No ale w pewnym momencie po prostu nie do pracy, tylko tak pasjonacko kupiłem pierwszy aparat i to był jakiś cyfrowy aparat, taki mało zaawansowany.
Czyli nie Zorka 5.
Nie, aczkolwiek teraz wracam do takich i mam całą kolekcję takich starych aparatów, nawet ostatnio w jeden założyłem kliszę i też staram się robić takimi analogowymi aparatami, no żeby wrócić też jakby do tych korzeni i też nadrobić te braki, bo wielu fotografów zaczyna tak, że fotografowało zenitami, prawda, i dopiero później przeszli na aparaty cyfrowe.
Czyli najpierw była klisza, najpierw było wywoływanie tych zdjęć w utrwalaczach, suszenie,
tak,
w ciemni.
A później do dopiero weszły aparaty cyfrowe. Ja zacząłem troszeczkę od aparatów cyfrowych i teraz chcę nadrobić te braki, zobaczyć jak się pracuje na aparatach analogowych. No i stąd to się wzięło. I zacząłem fotografować te widoki. Później przeprowadziłem się do Wrocławia. Troszkę było mniej czasu na wyjazdy w góry i po prostu też skupiłem się na tym mieście. Ale wracając do twojego pytania, bo przecież ty nie pytałaś mnie, czym ja fotografuję, tylko co polecam w naszym pięknym województwie.
I tak chciałam zapytać, jak zaczęła się ta twoja przygoda z fotografią, także nam się pięknie nawiązało do tej przyrody.
To właśnie tak się zaczęła. Zwykle mówię, że to nic romantycznego ani patetycznego, tylko po prostu pracowałem z ludźmi, którzy zajmowali się fotografią i jakby oni mnie troszkę zarazili. Fakt, że fotografia reporterska to jest troszkę inna fotografia. Tutaj chodzi o zupełnie inne wrażenia, inne techniki.
Nie chodzi o estetykę, tylko chodzi o uchwycenie momentu, chwili, czegoś, co wzbudzi emocje, co przykuje uwagę.
Tak, to najczęściej są ludzie, to są jakieś sceny, a ja tutaj raczej ludzi nie fotografuję. Od czasu do czasu mi się zdarzają takie jakieś przygody, epizody, ale zwykle właśnie na tych widoczkach się koncentruję. I wracając powoli do tego twojego pytania o te piękne zakątki Dolnego Śląska, to też często o tym myślę i uważam, że jesteśmy szczęściarzami. Po pierwsze, że mieszkamy na Dolnym Śląsku, bo jest on po prostu piękny. Przepiękne widoki, no oczywiście są z Królowej Gór, czyli Śnieżki. To polecam każdemu, chociaż zachód słońca, bo wschód słońca jest jednak ciężki, bo to już trzeba wyjechać w nocy, żeby wejść na wschód słońca. Sokoliki, Rudawy Janowickiej, Janowice Wielkie, Trzcińsko, przepiękna Dolina Bobru w dole, naprawdę niesamowite chwile, szczególnie też o wschodach słońca, jak tam mgiełka gdzieś tam meandruje, tak jak ta rzeka i wychodzi słońce, robią się takie lasery przez drzewa, wszyscy fotografowie widoków na to zawsze polują, bo to są takie najpiękniejsze chwile. Na pewno Szczeliniec też bardzo lubię, schronisko piękne, piękne widoki na Radków, na czeską stronę też, więc tam niekończące się historie można tworzyć.
Działa na wyobraźnię, no.
W ogóle, wiesz, czuję się też tak związany z naszymi sąsiadami. Właśnie dopiero teraz sobie uświadomiłem, jak jest ta epidemia i zamknięto granicę, że to jest w ogóle jakiś problem, że ja z Radkowa przejadę sobie na czeską stronę, że wejdę na czeski szczyt, że pojadę do Niemiec, że zobaczę jakieś niemieckie zabytki albo jakieś widoki. Czeska Szwajcaria. U Czechów to też są takie skałki podobne do Gór Stołowych, ale też piękne i do tej pory jeździłem sobie po prostu, wymyślałem i już, a teraz, ale nie mogę przejechać granicy tak łatwo i uświadomiłem sobie, że to jest jakiś tam kłopot i że to jest fajnie, że mamy otwarte granice po prostu.
Mhm. I że nie doceniamy tego, kiedy to jest, a tak. Nagle jak nam zaczyna tego brakować, to wow.
Wiesz, dlatego ja właśnie traktuję ten cały tutaj nasz region i naszych sąsiadów jako taką swoją małą ojczyznę. No na pewno jeszcze godny polecenia jest Zamek Książ. No to jest klasa i tam też z różnych stron można go fotografować, nie tylko z tych punktów widokowych. Piękny jest
w ogóle
jesienią.
Zamków, pałaców to nam nie brakuje.
Oczywiście.
Od tych najpiękniejszych, już odrestaurowanych, wyremontowanych, po te, które jeszcze pozostają w ruinie. To...
Miałem też taki okres, a propos pałaców i ruiny, że brałem taki przewodnik, pałace, zamki Dolnego Śląska. Mówiłem, dzisiaj jedziemy tutaj i rzeczywiście to też były ruiny. Nieraz mają niesamowitą historię. Nawiązując oczywiście do pałaców, nie można zapomnieć o Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie jest ich mnóstwo. A jak Kotliny, no to oczywiście cała Kotlina Kłodzka jest piękna. Naprawdę mamy też piękne miasta na Dolnym Śląsku, właśnie Kłodzko, czy pięknie położona Bystrzyca Kłodzka, no Świdnica jest kapitalna, ale naprawdę mamy tutaj wokół mnóstwo miejsc do zwiedzania, także nic tylko, tym bardziej teraz, kiedy taka lokalność pewnie będzie na topie i kiedy wakacje za granicą będą jakby no mniej dostępne, no to szczególnie polecam właśnie Dolny Śląsk.
No właśnie, ale robić tysiące zdjęć i patrzeć na ten Dolny Śląsk, na Wrocław, na te miejsca, które chcemy sfotografować poprzez obiektyw, czy coś nam umknie wtedy, jak okiem nie uchwycimy. Czasem tak jest, że patrzymy na coś, wydaje nam się tak niesamowicie piękne. Robimy zdjęcie, to zdjęcie tego nie oddaje, a z kolei w katalogach, które oglądamy, jest odwrotnie. Widzimy piękne miejsca, czasem pojedziemy, jesteśmy rozczarowani.
Tak nieraz jest. Zwykle mówią mi, że u mnie na zdjęciu lepiej coś wygląda niż jest w rzeczywistości. To jest związane z tą porą właśnie dnia, bo cały czas mówimy o tych wschodach, zachodach słońca. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne? No po prostu wtedy jest najlepsze światło, no a fotografia jest... No, rejestrowaniem za pomocą światła. Wtedy światło jest miękkie, są długie cienie, chmury robią piękne spektakle. W trakcie dnia, jak jest niebieskie niebo i trochę białych chmurek, to tak nie wygląda spektakularnie, a często jak się budzi dzień właśnie, to są naprawdę niezapomniane widoki.
Czyli to nie jest ten tak zwany Photoshop? Czyli nie. Coś, przez co później zdjęcie musi zostać opracowane, obrobione, żeby tak pięknie wyglądało, tylko to jest ta jedna chwila, ten jeden moment.
Najlepszym Photoshopem jest po prostu natura. Jeśli trafimy na ten moment, nie wiem, nie dalej niż chyba 2 tygodnie temu był taki piękny zachód słońca z podwójną tęczą. No, to było coś nieprawdopodobnego. Udało mi się być w fajnym miejscu i w fajnym czasie, bo wszedłem na budynek tak zwanego Manhattanu, więc miałem piękny widok na Odrę, na Urząd Wojewódzki, na Ostrów Tumski, z drugiej strony Politechnika, Rondo Reagana i tak dalej, i tak dalej. I przeżyłem chyba to był najlepszy zachód słońca do tej pory w tym roku. Z jednej strony właśnie spektakularne, kolorowe, pomarańczowe chmury, z drugiej strony nad Politechniką miałem taką ogromną tęczę od punktu A do punktu B, po prostu przez całe niebo szła. W tle udało mi się jeszcze uchwycić burzę, więc to było niesamowite. Na głowę padał mi deszcz, na zdjęciach świeciło słońce. To było coś niesamowitego i chyba o tę chwilę właśnie mi chodzi. I chyba dlatego to po prostu wygląda lepiej niż jak wstajemy w poniedziałek rano do pracy, idziemy i w ogóle nie podnosimy nawet głowy często, tylko albo jesteśmy w komórce, albo jeszcze gdzieś tam coś czytamy, ewentualnie no, nie patrzymy na nic. A nieraz warto po prostu się zatrzymać i, no i popatrzeć.
Ale też potrafimy już doceniać takie uroki natury, bo zdarzył mi się też program, kiedy niebo wyglądało niesamowicie popołudniową porą przy zachodzie słońca. Był taki pierścień kolorowy wokół Wrocławia i zaczęliśmy otrzymywać zdjęcia z różnych stron Wrocławia, bardzo różnych stron i wszędzie gdzieś był widziany ten pierścień. Każde ujęcie było inne i każde było piękne i to przykuwa naszą uwagę. To chcemy sfotografować. I dobrze, że mamy ten telefon komórkowy i możemy zrobić to zdjęcie.
Pewnie, tak jest. Myślę, że duży wpływ miały na to social media, wiesz, bo no zobacz, każdy...
To działa, chcemy się pokazać, tak, my też widzimy.
Na początku burza i zdjęcie ktoś wrzucał, no ale przecież każdy ma okno, były takie zarzuty, więc to chyba troszkę przez social media i rzeczywiście te wyjątkowe chwile ludzie nawet pod moimi zdjęciami wrzucają
swoje.
I cieszą się, pokazują i ja to bardzo doceniam. To dochodzi nieraz do takich rzeczy, że ostatnio piszą do mnie, że są obłoki srebrzyste na niebie o 23 na Messengera, że Jasiu, ty musisz, czy ty już fotografujesz, czy jeszcze nie. Więc ja jestem takim dla niektórych dyżurnym fotografem tych pięknych widoków, gdzie to jest strasznie miłe, gdzie oni widząc, nie wiem, kolorowe niebo, myślą sobie, o, ciekawe, czy on fotografuje, albo ciekawe, czy wie, ciekawe, czy widzi. Czekamy na zdjęcia. To jest niezwykle miłe i to mnie troszkę też dopinguje do tego, bo bo to jest fajne, jak ludzie gdzieś tam jakieś miłe słowo zawsze zostawią.
Fotografujesz przyrodę, zjawiska pogodowe, atmosferyczne, wschody, zachody słońca, przede wszystkim obiekty. A co z ludźmi?
Funkcjonuję w tym świecie widoczków, krajobrazów. Tam człowiek, jeśli jest, to tylko jest do pokazania skali, czyli na przykład w górach, że jak mali jesteśmy w zestawieniu na przykład z takimi szczytami. Na ulicach to raczej rozmazane postacie, sylwetki, tylko żeby je jakoś zaznaczyć.
A najbardziej zaskakujące wyzwanie dla ciebie?
No chociażby wejście na 4 rano na Śnieżkę, wyjeżdżając z Wrocławia, no to trzeba wyjechać gdzieś o 11 w nocy, później jeszcze tam z 2-3 godziny podejść pod górę. To są trudne jakby fizycznie wyzwania, prawda?
A ekstremalne warunki albo miejsce?
Ekstremalne warunki to zwykle są burze, bo jeśli chciałbym być jeszcze na wysokości, no to jest dosyć niebezpieczne, więc staram się tego unikać, ale mam taki swój patent, który mogę po cichu zdradzić. Po prostu staję autem przy jakimś widoku, otwieram bagażnik, wskakuję do bagażnika, rozkładam tam cały swój sprzęt, nie pada mi na głowę, sprzęt jest w miarę bezpieczny. No i w ten sposób fotografuję. Dzięki temu udało mi się kiedyś zrobić takie piękne i groźne ujęcie na przykład w Pałacu Ławica pod Kłodzkiem. Śmiali się strasznie, jak dowiedzieli się, jak ja to zrobiłem, ale po prostu stanąłem tyłem autem do pałacu, wsiadłem do bagażnika, rozłożyłem cały sprzęt na statywie i w ten sposób wykonywałem zdjęcie. To jest mój taki cichy patent na burzę. Mam nadzieję, że za dużo nie zdradziłem, ale...
Błyski widać,
jednocześnie jesteś bezpieczny, aparat jest suchy, także jest to jakiś sposób.
No właśnie, to są takie ekstremalne warunki. Mówiliśmy o tym, że na wysokości jakieś głębiny też ci się zdarzyło jeszcze. Czy jest jakieś miejsce, jakiś obiekt jeszcze niezrealizowany i twoje marzenie, żeby to sfotografować?
Wiesz, jest dużo takich obiektów. Wiesz co, no te marzysz. Głębiny to jesteś blisko. Rzeczywiście gdzieś tam troszkę marzy mi się, żeby zobaczyć też, jak wygląda ten krajobraz podwodny. Tak? To na pewno. Kiedyś próbowałem zrobić zdjęcie w ogrodzie japońskim pod wodą, czyli po prostu aparat w takim specjalnym pojemniku puściłem pod wodę, widziałem te karpie, które sobie tam pływają. W ten sposób kombinowałem. Odra jest raczej za ciemna, żeby coś takiego się udało.
Trochę mętna zbyt.
Tak. Więc tutaj jest jakby trudno, ale rzeczywiście te głębiny byłyby wyzwaniem. Staram się też, wiesz, wchodzić w takie miejsca, gdzie nie da się wejść. To znaczy używam nieraz swoich jakichś tam kontaktów, żeby, nie wiem, zobaczyć o wschodzie słońca na przykład cmentarz żydowski na Ślężnej. To było niesamowite. Wiesz, jesień, cisza. Pan ochroniarz tylko mnie wpuścił. To oczywiście wszystko było uzgodnione. Byłem tam totalnie sam. Te liście na tych macewach, słońce później wyszło. Też bardzo takie spektakularne zdjęcie zrobiłem. I właśnie, wiesz, takich miejsc, do których nie da się wejść na czwartą rano, jest jeszcze tysiące. I ja je po kolei odhaczam, więc trudno mi jakieś takie marzenie fotograficzne. No na pewno, jeśli chodzi o cityscape, czyli te takie widoczki miejskie, no to wiesz, Hongkong, Szanghaj, no to są miasta, które świecą, które żyją całą dobę. No tam wyobrażam sobie, że mógłbym fotografować w nieskończoność, prawda? Piękne jest Brugia na przykład w Belgii, gdzie no są kanały, gdzie są te stare budynki. No mnóstwo, naprawdę mnóstwo jest tych miejsc. Mało mam ofotografowane nasze polskie morze. Wstyd się przyznać, ale nie byłem nigdy na Mazurach. Może to jest dobry moment, żeby tam być, więc jak widzisz, tych małych marzeń jest tyle, że no z nich się robi takie jakby duże marzenie, żeby utrwalić, nie wiem, chociażby najpiękniejsze budynki i budowle i pałace i miejsca Dolnego Śląska, żeby może zrobić z tego jakiś album.
A jak to jest, kiedy w twoją stronę wymierzony jest obiektyw i aparat? Lubisz?
Oj tragedia. Tragedia, absolutnie, coś ty. Nie, unikam, nie lubię, totalnie nie lubię, nie jest to moja
Jesteś
bajka.
Jesteś kolejnym fotografem, który
tak,
to mówi.
Fotografowie tak mają i też się śmieję, bo znowu często słyszę, jak kogoś fotografuję, bo jednak mimo wszystko fotografuję od czasu do czasu tych ludzi, że to standardowy tekst, to ja jestem niefotogeniczny. A ja zawsze odpowiadam, że każdy mi tak mówi. Ale jak się dobrze pokaże, jak się w dobrym świetle ustawi człowieka albo z jakiejś tam ciekawej perspektywy, no to można wiele wad ukryć i wyeksponować te jego piękne cechy. Także jeśli chodzi o fotografowanie mnie, to modelem nie jestem. To absolutnie to nie jest moja bajka. Ja z tej drugiej strony czuję się bardziej komfortowo, panuję nad całą sytuacją i zdecydowanie to jest ta moja strona.
To teraz zdradź mi ostatnie pytanie. Zdjęcie, ukochane zdjęcie u ciebie w domu na ścianie, to?
To jest wodospad z Islandii, taki w bieli i czerni, na bardzo długim czasie naświetlania zrobiony, więc ta woda jest taką mgiełką opadającą z takiego bardzo wysokiego klifu i to jest takie chyba najbardziej nastrojowe i pasujące do wnętrza po prostu zdjęcie. I to jest moje ukochane zdjęcie.
A wywołujesz zdjęcia i chowasz do albumu? Masz jakiś album, czy tego nie robisz? Czy zostają wszystkie w komputerze?
Zdecydowanie polecam również wydrukować swoje zdjęcia. Od czasu do czasu chociaż. Nie wszystkie.
Te wybrane, ale ukochane.
Dokładnie, ukochane. Albo z urlopu, jakiś mały zestawik. Nie musimy, bo teraz to trzaskamy tych zdjęć 1000, a to nie chodzi o 1000, tylko chodzi o 20, o 10.
Sami nie będziemy w stanie tego 1000 oglądać ponownie, a co dopiero pochwalić się znajomym, bliskim, którzy się znudzą już przy 45.
Dlatego warto właśnie robić sobie albumy. Jeśli chodzi o wakacyjne zdjęcia, dba o to moja żona. Zawsze jak
Małgosię,
tylko wracam.
Małgosię, pozdrawiamy gorąco,
dokładnie.
Oczywiście.
I ona o to dba świetnie. Zawsze mówi, przygotuj mi tutaj jak najszybciej, bo ty później już do tego nie wrócisz, bo ty siądziesz już do tych widoczków i w ogóle nie będziemy mieli nic swojego. Więc ona o to dba. Natomiast ja również staram się od czasu do czasu swój album robić. Ostatnio zrobiłem sobie taki właśnie 4 pory roku we Wrocławiu. W związku z tym, że mam zdjęcia z każdej pory roku, to właśnie w ten sposób sobie je poukładałem i rzeczywiście no, do komputera w zasadzie nigdy nie siadam tak i nie wracam do tych zdjęć jakoś intensywnie. Natomiast ten album bardzo często lubię sobie pooglądać, podotykać, bo to jest jednak takie fizyczne, więc zawsze też polecam, żeby wydrukować te kilkanaście nawet zdjęć, gdzieś włożyć je właśnie w jakiś album i na pewno do nich wrócą. Natomiast w komputerze, no, jeśli się nie zepsuje, to mamy szczęście, czyli jeśli dysk nie padnie, nie stracimy tych zdjęć, to i tak mamy szczęście, ale raczej do nich nie wrócimy.
To w tym roku zdjęcia z wakacji będą skąd? Z Mazur?
Jeszcze nie wiem, ale jest to kuszące. Przedstawię tą propozycję mojej żonie, ale jest to bardzo kuszące. Rzeczywiście, dużo wody, nie byliśmy tam jeszcze, więc może być to fajne.
Janusz, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za zdjęcia, którymi się z nami dzielisz, które możemy oglądać. No i oczywiście pięknych wrażeń podczas wakacji i takich chwil, które będą jak jedna za drugą nieulotna do uchwycenia.
Dziękuję pięknie za rozmowę, za zaproszenie.
Do zobaczenia na wystawie. Trzymamy za słowo.
Dziękuję.